Cześć, witamy was w 118 odcinku podcastu Zombie vs. Zwierz i niedługo ta nazwa się zmieni, więc nie przyzwyczajajcie się. Haha, ale zrobiłem taką zapowiedź, że teraz się będą zastanawiać. Ale spodoba wam się, nie przejmujcie się, jeszcze trochę musicie poczekać, żeby dowiedzieć się, jak się będzie nazywać podcast, ale przechodzimy tymczasem do odcinka. Ja jestem Paweł, z drugiej strony jest Kasia, jak zawsze, więc witamy wszystkich, którzy zaczęli słuchać podcastu przy 118 odcinku. I co? Dziś mamy temat o serialach z lat 90, dlatego że stwierdziliśmy, że cofniemy się trochę w czasie, nie mamy żadnych pomysłów na nowe tematy, więc będziemy wykorzystywać tematy sprzed 30 lat. Dobrze policzyłem? Tak, prawie 30 lat.
Zupełnie jak telewizja.
Zupełnie jak te seriale współczesne. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Na razie pogadamy sobie o tym, co u nas ostatnio, co obejrzeliśmy, czego wysłuchaliśmy, co przeczytaliśmy. Nie ukrywajmy, nic nie przeczytaliśmy, bo od tego mamy osobny podcast, więc Kasia, zacznij.
Tak, ja chciałabym powiedzieć, że przez ostatnie dwa dni nie za bardzo ruszałam się w domu i to pozwoliło mi nadrobić reality show kulinarny na Netflixie, który nazywa się The Final Table. I może on wam troszeczkę przypomnieć, jeśli jesteście fanami tego typu produkcji, coś takiego jak The Iron Chef, czy The Top Chef, czy Master Chef Professionals, ponieważ jest to konkurs kulinarny dla profesjonalistów i w tym programie rywalizują ze sobą zespoły dwóch kucharzy, każdy z nich jest wyróżniony, mają gwiazdki Michelina, mają wyróżnienie w top 50 najlepszych kucharzy swojego kraju. I w każdym odcinku gotują jedno danie z kuchni innego kraju, na przykład w pierwszym odcinku gotują danie meksykańskie. Niektórzy kucharze mają doświadczenie z kuchnią meksykańską, drudzy nie. A potem w drugim etapie jakby każdego odcinka pojawia się naprawdę legenda kulinarna, taka, co to nawet ci wyróżnieni kucharze wiedzą, że to jest po prostu legenda, ktoś, kto zreformował kuchnię, czy że cieszy się uznaniem od bardzo wielu lat. I jakby drugą częścią odcinka jest gotowanie dania już takiego własnego z wybranym produktem, często charakterystycznym dla kuchni danego kraju, o którym jest dany odcinek. I co w tym programie jest naprawdę fajne, to po pierwsze to, że moim zdaniem on pokazuje, jaką niesamowitą przewagę ma Netflix nad programami nadawanymi w telewizji. Ponieważ ktokolwiek, kiedykolwiek oglądał z was na przykład Masterchefa, to zdaje sobie sprawę, że te programy mają taki niesłychanie irytujący format, który jest dostosowany do przerw reklamowych. W związku z tym w każdym odcinku masz taki moment, że dochodzi napięcie do momentu, w którym mają powiedzieć, kto ugotował najlepsze danie albo najmniej dobre. I w tym momencie jest przerwa reklamowa, a potem jak program wraca, no to znowu masz budowanie wszystkiego, co powiedziano przed przerwą. No i jeśli się ogląda to więcej niż jeden odcinek naraz, a nawet pojedyncze odcinki, to potrafi to być bardzo nie interesujące, tylko denerwujące. Final Table nie ma tego elementu, ponieważ no, nie ma przerw reklamowych. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście widać dużo mniejszą grę na emocjach. Oczywiście dowiadujemy się, kim są ci kucharze, jaką mają styl gotowania, jak wyglądają ich restauracje, ale jest dużo mniej takich łzawych historii, które bardzo często w tych produkcjach telewizyjnych przodują. Ale to, co moim zdaniem jest absolutnie najbardziej cudowne w tym programie i co mnie zauroczyło, to to, że wygraną w tym programie nie jest żadna nagroda pieniężna, nie jest żadna nagroda typu dostaniesz własną restaurację albo wydasz książkę kucharską. Nagrodą w tym programie jest to, że pod sam koniec
dostajesz własną książkę kucharską.
Osoba, która zwyciężyła, siada przy tym ostatecznym stole z tymi wszystkimi mentorami, którzy się pojawiali w każdym odcinku i to jest jej nagroda, że po prostu zostaje zaliczona do kręgu tych najwybitniejszych kucharzy. Więc to mi się bardzo podoba, bo to jakby motywacją jest tylko to wyróżnienie prestiżowe, nie ma żadnej motywacji pieniężnej ani żadnej dodatkowej nagrody. Jedyna rzecz, którą bym zmieniła i mam nadzieję, że być może w drugim sezonie to się pojawi, to dobór krajów i kuchni, z których gotują ci kucharze, ponieważ w tym pierwszym sezonie było bardzo dużo takiej kuchni no dosyć w sposób oczywisty wymagającej, ale też w dosyć sposób oczywisty ważnej dla takiego międzynarodowej społeczności kucharzy, czy była kuchnia francuska, włoska, była kuchnia hiszpańska, japońska, czy nawet meksykańska. Tymczasem ja bym strasznie chciała zobaczyć, jak tacy super kucharze gotują, nie wiem, potrawy kuchni niemieckiej, nawet polskiej, skandynawskiej, tych takich mniej oczywistych krajów, jeśli chodzi o inspiracje kulinarne, które posługują się dużo mniej, powiedziałabym, ekskluzywnymi produktami. I byłabym bardzo ciekawa, jakby im się udało tutaj pokazać swój talent, ale jeśli ktoś lubi tego typu programy, to bardzo, bardzo polecam i obejrzałam z olbrzymią przyjemnością. Uważam też, że ma fajną atmosferę ten program, jest dosyć życzliwy. Naprawdę z dużą przyjemnością go oglądałam, więc bardzo polecam.
Ja mam, zauważyłem ostatnio coś takiego w oglądaniu MasterChefa w TVN, czyli tego polskiego. Moim ulubionym momentem zawsze jest to, jak zapraszają jakiegoś gościa zagranicznego i to jest jakiś... I zanim wyjawił nazwisko, kto jest tym specjalnym gościem, to są takie krótkie wstawki z uczestnikami, którzy mówią: Jezu, jak go zobaczyłam, nie mogłam uwierzyć, że to naprawdę on. Taka legenda i tak dalej, i tak dalej. Oni się tak wszyscy jarają, a potem wychodzi jakiś koleś, którego nikt nie zna i to jest trzeci z lewej w jury w australijskim MasterChefie i jestem absolutnie pewien, że to jest wyreżyserowane, bo to są zwykli ludzie, tak? To nie są kucharze, którzy znają branżę czy coś takiego, to są ludzie, którzy po prostu są amatorami. Jestem pewien, że oni nie znają każdego kucharza z wysokiej półki, z całym szacunkiem dla jego pracy, z Australii czy tam skądś tam. Nie jestem pewien, że to jest wyreżyserowane, ale to jest takie urocze, jak oni budują ten hype, że to jest ktoś ważny i 90% widzów albo więcej nie wie, kto to jest, ale już ma zbudowane to, okej, to, że ja nie wiem, no to trochę wstyd, bo przecież to jest taka ważna i znana osoba, nie?
A to muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo śmieszne, bo tutaj, ponieważ to są szefowie kuchni, to jak wchodzą ci wybitni szefowie kuchni, no to oni wiedzą, kto to jest. W związku z tym oni są naprawdę bardzo podjarani albo wzruszeni, albo jak na przykład jest taki odcinek, w którym facet, który jest Kanadyjczykiem, gotuje coś japońskiego i zostaje pochwalony przez jednego z przodujących japońskich szefów kuchni, facet się popłakał w ogóle, że nareszcie go docenili. Ludzie, ale z drugiej strony jakby w pierwszej części każdego programu oceniającymi nie są inni szefowie kuchni, tylko celebryci z różnych krajów i krytycy kulinarni. I masz coś takiego, że oni przedstawiają tych celebrytów i krytyków kulinarnych. I widzisz, że ci celebryci są takiego trzeciego, drugiego rzędu i nikt ich nie kojarzy. Natomiast wszyscy ci kucharze kojarzą krytyków kulinarnych. Więc wiesz, masz takie coś na zasadzie: i teraz wchodzi nagrodzony piosenkarz, słynny bokser, oraz krytyk kulinarny dla tego czasopisma.
A to jest jedna osoba? Wszystko? Bokser,
kucharz? Nie, to są trzy. Nie. To było dobre. Nie, i wchodzą trzy osoby i wszystkie emocje idą w stronę tego krytyka kulinarnego, bo to jest jedyna osoba, którą ci ludzie kojarzą. Nie, ogólnie ci zaproszeni goście są dosyć śmiesznie mało znani. Jedyną osobą, która wzbudziła jakieś takie niesamowite emocje, tak jak była Brazylia, to przyszła Aleksandra Ambrosio, ta modelka Victoria's Secret, i było widać, że wielu kucharzy było bardzo pod wrażeniem, że będzie gotować dla modelki Victoria's Secret. Ale poza tym ci celebryci to są tacy, że no, jakby jak przyjechano do Ameryki, no to ja chciałam zobaczyć, jakich celebrytów tam wybiorą, więc poziom jest taki, że w Ameryce, jak odcinek był w Ameryce, to gościem celebrytą był syn Toma Hanksa i Dax Shepard. Dax Shepard to jest taki aktor, mąż Kristen Bell, która jest dużo bardziej znana. Więc ogólnie to nie są tacy celebryci z najwyższej półki i to też jest nawet fajne, bo wtedy ten show dużo bardziej koncentruje się na tych sławach kucharskich. Mm-hmm.
A propos reality show związanych z kuchnią, to ja tak bardzo szybko chciałem polecić Zambos Just Desserts, tak się nazywa ten program, zdaje
tak,
się, nie ma polskiego tytułu.
Oglądałam ten program.
Tak, to jest niesamowite, bo to jest tak, po pierwsze Zambo to jest nazwisko kucharza, który tam jest tym głównym kucharzem, że tak powiem, i on jest też jakimś producentem wykonawczym tego show, więc to jest podwójnie śmieszne, bo ten show przez na mniej więcej 30% odcinka składa się takie zachwycanie się tym gościem i narrator się nim zachwyca i uczestnicy się nim zachwycają i tak dalej, i tak dalej. A dodatkowo jest tam niesamowity dramatyzm i takie podkreślanie muzyką wszystkiego, każdego momentu tego programu, mimo że ci ludzie, no jasne, robią piękne desery, ale robią desery. Więc jak potem dostajesz muzykę z Titanica w momencie, jak ktoś odkłada truskawkę na szczyt tortu, no to może to być trochę śmieszne. Ale dzisiaj chciałem polecić jeszcze inny reality show, polski tym razem, czy też talent show w tym wypadku. Nie wiem, czy widziałaś go. To jest doskonały talent show pod tytułem Disco Star.
Nie znam tego.
To jest polski... To jest, wiecie, popłuczyny po popłuczynach, po idolu, tylko że możesz zostać największym w Polsce wykonawcą disco polo.
O mój Boże, jaki cudowny pomysł.
I w prowadzącym tego programu jest Marcin Miller, czyli koleś z Boys, który jest już stary trochę, w sensie już nie jest młodym chłopakiem, który może wyrywać dziewczyny i pozuje na takiego, wiesz, mentora dla tych wszystkich wykonawców. A w jury w pierwszych edycjach jest między innymi Shaza i jest gość, który jest absolutnie niesamowity. Nie wiem, czy znasz go. To jest jego pseudonim, jego to Chadoman.
Nie znam.
Chadoman to jest połączenie, jakbyś wzięła pingwina z Batmana i kazała mu się ubrać jak Joker. To jest dokładnie on. To jest totalnie on. Jak zobaczysz, to jest po prostu pingwin, tylko że ubrany na kolorowo i z ufarbowanymi na czerwono włosami. To jest pingwin przebrany za Jokera. Absolutnie. I jeszcze się śmieje w ten sposób. To jest... Bardziej się nie da. Dodatkowo to wszystko, to jest wszystko puszczane na telewizji Polo TV, która jest muzyczną, disco-polową telewizją Polsatu. I to wszystko wygląda, jakby było zrobione w komórce gdzieś w piwnicy w Polsacie. Ale oni próbują cały czas udawać, że wcale nie. Więc jak masz na przykład rozmowy z uczestnikami poza jakby wykonaniem, no to widzisz, że oni stoją przy jakimś banerze postawionym gdzieś w jakimś korytarzu i tak naprawdę tam nic nie ma, ale na przykład w tle jest puszczony dźwięk, tak jakby tłum tam był, ale słyszysz, że to jest, wiesz, zapętlone. Albo na przykład, jak są takie sceny, że w X-Faktorze są zawsze takie sceny, że bliscy są gdzieś tam obok sceny i komentują na bieżąco to, co się dzieje, a z tyłu widać po prostu, jak ktoś występuje w tym czasie. No to tu też są zrobione takie sceny, tylko że słyszysz, że oni z tego miejsca wcale nie słyszą, jak tam ci występują, tylko to ten występ jest jakby puszczony z offu i oni udają, że go komentują, a tak naprawdę go nie słyszą. I tam cały czas siedziłem takie rzeczy, wiesz, oni wychodzą i tam wybiega ktoś na nich, ten prowadzący tam jakiś mówi, hej, jak ci się podobało i tak dalej, próbuje zbudować taką energię, ale widzisz, że tam nikogo to nie obchodzi, jest tylko zakurzony baner tego programu, a oni jednocześnie starają się udawać, że to jest wszystko ważne, więc jak to jest tak, że wychodzi ktoś i mówi, wykonam utwór Majteczki w kropeczki, a ktoś mówi, wiesz, że to jest kultowy utwór, to jest bardzo ważne, jak to spieprzysz, to naprawdę w ogóle cała Polska to zapamięta, nie? Cała Polska to zobaczy. I oni cały czas próbują podkreślać, że ten program jest taki ważny, a to nikogo nie obchodzi, tak bardzo nikogo nie obchodzi. Jeszcze najlepsze jest to, że raz na jakiś czas przychodzą tacy ludzie, którzy chyba odpadli ze wszystkich innych programów, bo próbują grać nie disco polo, po prostu przychodzą i zaczynają grać coś innego i tak grają, a ci mówią, hej, ale to nie było disco polo, a oni, no to idziemy i idą. Albo jest takie coś, że oni chyba tam mają za mało chętnych, bo czasem ostatnio oglądam jakiś odcinek i nic tego nic nowego, wychodzi zespół i ten zespół przez 3 minuty gra, bez przerwy. Gra cały czas tak samo, oglądasz po prostu 3-minutowy występ w całości, żadnych skrótów, niczego takiego, bo oni tam chyba po prostu nie mają chętnych, więc muszą to wydłużać jak się da, więc tam jest to jest pełno jest tam takiego wypychacza, jakiegoś takiego, właśnie wiesz, zbyt długie puszczone występy i tak dalej, a jednocześnie oni chyba nie mają budżetu na te takie słynne wstawki, że się buduje historię tych wszystkich ludzi, gdzie tam pokazuje się jak mieszkają, czy tam jak idą po ulicy z głowami pełnymi marzeń i tak dalej, tego tam nie ma, tam wszystko jest na takiej, w ogóle nawet ta sala, na której występują, jak normalnie jest tak, że masz scenę, która ma tam, nie wiem, kilka metrów głębokości, więc jak stoi, to ma mniej więcej trochę miejsca, to zwłaszcza w tych pierwszych sezonach wygląda to tak, że wiesz, ktoś stoi, a zaraz za nim jest ściana, więc to jest tak jakby gdzieś stawili go pod ścianą i kazali śpiewać, nie? Ale to jest przepiękne i to jak oni to wszystko traktują poważnie, niesamowite, naprawdę polecam obejrzeć, myślę, że nie jesteście w stanie obejrzeć więcej niż jednego odcinka albo pół, bo potem już naprawdę to jest za dużo.
Paweł, jak ty na to trafiłeś?
Ale jeżeli ktoś chciałby spróbować na YouTubie, to jest na YouTubie, więc można to obejrzeć w ten sposób. Chyba nieoficjalne, ale nikt tego nie ściąga, bo no to są godzinne filmy, czy coś takiego, odcinki. I więc polecam wszystkim wpisać sobie Disco Star na YouTubie i napiszcie w komentarzach, że to od nas.
Jezus Maria.
Cześć, tu Mysz z podcastu Myszmasz. Od 5 lat omawiamy szeroko pojętą popkulturę. Książki, seriale, filmy, a nawet spektakle teatralne. Jeśli chcecie posłuchać przykładowego odcinka, polecamy naszą próbę prześledzenia historii seksu w kinie w odcinku 91b pod tytułem Jadę i to wytrzon z gościnnym udziałem zwierza popkulturalnego. Jeśli macie ochotę na bardziej przeglądowe treści, polecamy odcinek numer 214 pod tytułem Samurai Jack. Podcast Myszmasz znajdziecie na podsłuchane.pl.
Okej, okay. I co, to chyba tyle, jeżeli chodzi o taką część wstępną. W tym tygodniu polecamy reality show najwyraźniej.
Tak,
poziomie. Tak będzie. Tak, ale teraz przenieśmy się w czasy, zanim powstały reality show, czy zanim stały się modne reality show i porozmawiamy sobie o serialach z lat mniej więcej 90., takich, które oglądaliśmy, takich, które zapamiętaliśmy, takich, które czasem wracają w tej czy innej formie, a pomysł pojawił się dlatego, że niedawno ogłoszono informacji, nawet nie ogłoszone informacji, tylko pojawiły się bardziej konkretne plotki o powrocie do serialu Przystanek Alaska, o którym ty masz więcej do powiedzenia prawdopodobnie niż ja, w sensie o powrocie, a nie o serialu, więc oddaję ci głos.
To znaczy, od razu zaznaczmy, że mówimy o serialach, które my pamiętamy z lat 90., ale warto zapamiętać, że ponieważ polska kultura popularna była w latach 90. troszeczkę przesunięta względem kultury zachodniej, no bo nasze lata 80. nie wyglądały tak jak lata 80. na zachodzie, to kultura popularna lat 90. w Polsce jest takim bardzo ciekawym amalgamatem tego, co było pod koniec lat 80. i tego, co było w latach 90., więc mamy tutaj do czynienia z bardzo różnymi serialami. No ale serialem, który Był w tych latach 90. na pewno powszechnie kochany, był Prostatek Alaska, który był do tego stopnia kochany, że być może pamięta ktoś jeszcze, ale w Polsce odbywały się zloty wielbicieli tego serialu, łącznie z tym, że była taka jakby wioska, która miała przypominać to Sicily, w którym dział się serial, i jakby był olbrzymi, jakby to był taki jeden z pierwszych seriali, który miał taki autentyczny fandom w Polsce. Wydawano fanziny, w ogóle był to fenomen kulturowy. Co ciekawe, go nie oglądałam w latach 90., jak obejrzałam dopiero, kiedy miałam najdłuższe wakacje w życiu po zakończeniu roku szkolnego, w ostatniej klasie liceum, a przed maturą, tam się chyba ma, po zdaniu matury ma się tam chyba 3 miesiące wolnego, zanim się zaczną studia. No i moim zdaniem problem z remake'iem tego serialu polega na tym, że po pierwsze, mieliśmy już pewną próbę powrotu do dokładnie tej samej historii, bo jeśli pamiętacie, w latach 2000 był taki serial Men on Trees o psycholożce z Nowego Jorku, która radzi tam odnośnie życia i związków, która trafia do małego miasteczka na Alasce. No i kiedy tam przebywa, promując swoją książkę, okazuje się, że jej życie się załamało i ona zamiast wrócić do wielkiego miasta, zaczyna swoje życie w małej miejscowości na Alasce, pełnej ekscentrycznych bohaterów. Oczywiście znajduje tam uczucie z facetem, z którym początkowo się kłóci, i znajduje też pracę, która jest pewnym odbiciem jej pracy w wielkim mieście, ale przełożona na tą małą społeczność. No i muszę powiedzieć, że tamten serial pokazał moim zdaniem dosyć dobrze, jak bardzo staliśmy się cyniczni od czasów Przystanku Alaska, bo Przystanek Alaska, kiedy się go ogląda, to bardzo dużo widać takiej gry z realizmem magicznym, bardzo dużo takiego ciepłego przesłania, ale też takiego budowania legendy małego miasteczka, kompletnie praktycznie odciętego od cywilizacji, gdzieś daleko, gdzie te wszystkie przyzwyczajenia wielkomiejskie znikają i życie toczy się wolno, a jeśli chcesz się dostać do jakiegoś większego miasta, jeśli chcesz złapać jakiś kontakt z kulturą z innego miasta, no to jest utrudnione, prawda, tam, jak pamiętacie, była pilotka, która przewoziła ludzi, którzy chcieli się dostać gdzieś dalej. I mam wrażenie, że problem polega na tym, że dzisiaj, żeby stworzyć taką sytuację, takie praktycznie totalnego odcięcia, które wtedy było urocze i fajne, będzie dużo trudniej. Trzeba się będzie dużo bardziej nakombinować, ponieważ jakby największą bolączką doktora Fleischmana, ile pamiętacie, było to, że prawda, trafia on do kompletnej dziury, gdzie nic nie ma, gdzie nie za bardzo jest się czym zająć. Dzisiaj jakby ta rzeczywistość nasza wygląda zupełnie inaczej i też każdy, kto ma jakiegoś bliskiego daleko w innym kraju, zdaje sobie sprawę, że dzięki nowoczesnej technologii no to odcięcie nie jest już takie polegające na tym, że jest jeden telefon gdzieś w jakimś barze, z którego można dzwonić. I choć podejrzewam, że na całej Alasce nie ma doskonałego połączenia internetowego, to wciąż jest to zupełnie inna rzeczywistość. Więc ja powiem szczerze, że mam wrażenie, że ten remake może się odbić od dwóch spraw. Jeden to jak wrócić do pewnego...
To nie jest remake po pierwsze, no, nie?
Znaczy to ma być kontynuacja w ogóle? Tak, co tak. Wydaje mi się jeszcze dziwniejszym pomysłem, bo jeśli oglądaliście Przystanek Alaska, to jakby aktor grający doktora Fleischmana, głównego bohatera, odszedł przed końcem serialu i jakby wydaje mi się, że postać tej, jakby historia tej postaci została zakończona i powrót byłby bardzo dziwny i wydaje mi się, że byłoby bardzo trudno prowadzić to nadal w takiej dosyć słodkiej, dosyć takiej sentymentalnej narracji, którą wszyscy bardzo lubili. Więc nie wiem, ja mam jakieś mieszane uczucia. Mam wrażenie, że Przystanek Alaska był czymś tak mocno zrośniętym z pewną, nie powiedziałabym naiwnością, ale może bardziej otwartym sercem, które było w kulturze jakieś 3 dekady temu, że dzisiaj byłoby bardzo trudno nakręcić serię o podobnym tonie, nie popadając w nadmierną czułostkowość i nie tracąc no, takiej dosyć unikalnej atmosfery, jaka towarzyszyła Przystankowi Alaska.
Ja jak zawsze zacznę od powiedzenia czegoś głupiego i nie na temat. To znaczy mój telefon, jak wpiszesz w nim Przystanek Alaska, to poprawię na Przystanek Śląsk.
Słuchaj,
a najlepsze, że był taki serial.
Tak? Był?
Znaczy nie tytuł, ale był serial o gościach, którzy o parze, która przeprowadza się na jakiś taki polski serial komediowy, z którego ludzie się śmieją. Ja nie oglądam polskich seriali od dawna, ale był jakiś, nieważne, jakby niech ktoś napisze w komentarzach, było coś takiego, jakiś sitcom czy coś takiego. W każdym razie, inaczej, gdyby mi ktoś powiedział, że będzie remake Przystanku Alaska, to bym reagował tak jak ty, ale ponieważ to jest powrót po latach, to jest kontynuacja, zresztą z aktorem grającym Fleischmana na pokładzie i jako producentem również, to wyobrażam sobie, że to może się udać pod warunkiem, że to będzie nowa historia opowiedziana w 2019 czy 2020 roku, nie wiem kiedy to ma wyjść, a nie próba rekonstruowania tego samego co wtedy. To znaczy, jasne, te wszystkie rzeczy się, o których mówisz, się zdarzyły w historii świata, internet i tak dalej, ale chciałbym, żeby taki serial, który powraca po latach, właśnie się odniósł do tego, jak wygląda świat teraz, a nie próbował odtworzyć to, jak wyglądał wtedy. Bo wtedy serial jakby budował pewnego rodzaju legendę tej małej miejscowości w kontraście do być może widzów, którzy oglądali to siedząc przed telewizorem w Nowym Jorku czy gdziekolwiek indziej, ale dziś może budować trochę inną legendę, może się trochę odnieść do tego, jak się zmieniły czasy i myślę, że i jak się zmieniły czasy dla tamtych ludzi i jak się zmieniły czasy dla tamtego miejsca, jak ono się musiało zmienić pod wpływem tych wszystkich rzeczy, które się zdarzyły na świecie. Więc jeżeli to będzie na to taki pomysł, czyli że to jest tak, że to jest na tyle oddalone czasowo od poprzednich sezonów, czy nie wiem, czy to się będzie nazywać, jako będzie sprzedawane jako kolejny sezon, czy jako nowy serial z tymi samymi bohaterami, nie wiem, ale na tyle jakby dużo czasu minęło, że nie oczekuję od tego nowego serialu, że będzie dawał nam to samo tylko po latach, tylko wręcz przeciwnie, oczekuję, że być może w trochę podobnym tonie i klimacie, żeby było to jednak wyraźne, dlaczego to się nazywa tak, jak się nazywa, ale jednak opowie historię, która będzie brała pod uwagę to, że dzieje się w innych czasach, nie? I wtedy jestem z tym okej. Jeżeli to będzie tylko i wyłącznie próba odtworzenia tego samego i tak naprawdę grania na nostalgii, no to będę zawiedziony, ale żeby się dowiedzieć, to będę musiał obejrzeć. Poczekać trochę.
Tak. No ja się po prostu boję, że może to wynika z tego, że ja bardzo ten serial lubię, ale jednocześnie mam wrażenie, że... O, wiem, o co chodzi. Ja ten serial bardzo lubię, ale nie chciałabym wracać do tego miejsca, bo w chwili, w której wrócę do tego miejsca i zobaczę, jak wszystko się zmieniło, to w pewien sposób przestrzeń, którą bardzo lubiłam, stanie się w jakiś sposób, z braku lepszego słowa, trochę skażona teraźniejszością. Najlepszym przykładem, jaki mogę podać, który jakby u mnie tak zadziałał, to była kontynuacja Gilmore Girls. Gilmore Girls było takim serialem, który nadawano dużo później, który ja bardzo lubiłam, który pokazywał takie idylliczne miasteczko i takie dosyć idylliczne stosunki matki i córki, po czym jakby powrócił po kilku latach i nagle zobaczyłam te postacie współcześnie, zobaczyłam to miasteczko współcześnie i ono okazało się tak odpychające po tych wszystkich zmianach, które zaproponowali scenarzyści, że dzisiaj nie jestem w stanie wrócić do tego serialu, który był wcześniej bez tej świadomości, jak bardzo to wszystko się zmieni. I może tego się boję po prostu, że jeśli to się nie uda, albo jeśli ta rzeczywistość nie będzie mi odpowiadać, to będzie mi bardzo trudno wrócić do niezmienioną postawą do tego miejsca z przeszłości, do którego wracam z sentymentem, bo jest ono trochę zamknięte i wiem, że tam się nic nie zmieni.
Z drugiej strony ja nie mam z tym większego problemu. To znaczy, jeżeli to będzie inna historia, która w jakiś sposób mi nie siądzie, nie spodoba mi się, czy kierunek, który zostanie obrany, nie wiem, nie będzie dla mnie akceptowalny, no to ten poprzedni serial był na tyle dawno, że on jakby nadal w mojej głowie będzie tym samym. Po prostu nie będę oglądał tego nowego. Wolę zaryzykować i zakładać, że będzie to coś nowego i zaryzykować, że może mi się nie podobać, niż oczekiwać, że to będzie jakby odgrzewany ten sam kotlet, bo to na pewno nie będzie mi się podobać. To znaczy uważam, że jakby powrót bez żadnych zmian i próba zrealizowania dokładnie tego samego, mimo że to nie jest jakby taki do końca świat, który można traktować na poważnie, tak? To jest seria, w którym Fleischman przechodzi z Alaski do Nowego Jorku na nogach i w ten sposób wraca do siebie, nie?
Tak.
Więc jakby nie możemy tego... Może to oczywiście to miasteczko być jakieś takie zawieszone w czasie, czy cokolwiek takiego i to jakby nie oczekujemy od niego, od tego serialu realizmu, ale nie wydawałoby mi się to pomysłem, w sensie nie wydaje mi się, żeby było po co wracać. Zresztą widać jak naprawdę w tych ostatnich odcinkach już bez Fleischmana, że tak naprawdę ten serial już bez niego przestał działać. To już jakby, to już była opowiedziana historia i według mnie trzeba opowiedzieć jakąś nową, co oczywiście prowadzi do ryzyka, że ta nowa może być kiepska, nie?
Tak, po prostu ja to zresztą jakby ja po prostu mam trochę wątpliwości, wydaje mi się, że dużo osób, czy wszystko potrzebuje kontynuacji. I to, ale to jest jakby odwieczna dyskusja, prawda, odnośnie kultury popularnej i remake'ów i robienia rzeczy dalej. Czy wszystkie historie rzeczywiście potrzebują kontynuacji tylko dlatego, że je wspominamy z dużą sympatią i je bardzo lubimy, bo na przykład przechodząc do innego serialu lat 90. Wydaje mi się, że serial Przyjaciele, o którego kontynuacji bardzo dużo się kiedyś mówiło, tak naprawdę nic by na tej kontynuacji nie zyskał. Pokazywał zamkniętą historię, bohaterowie jakby zeszli ze sceny w chwili, w której mogli się z nimi identyfikować ludzie w bardzo konkretnym wieku, bo zeszli ze sceny w chwili, kiedy już właściwie założyli rodzinę, zaczęli się wyprowadzać z dużego miasta pod miasto do domów i zaczęli być jakby bliżej wieku i pozycji rodziców ludzi, którzy ten serial oglądali od początku. I na przykład mam...
Ale ci ludzie też się starzeli. Wiesz,
ja wiem, ale się starzeją, ja wiem, ale mam wrażenie, że jakby siłą przyjaciół, dlaczego ten sitcom oglądają ludzie w 2018 roku i nadal im się podoba, to jest to, że on jakby zamknął trochę pewien... Jest to sitcom o pewnym wieku w życiu człowieka, tak? I wcale nie jestem do końca pewna, czy ta kontynuacja byłaby dobra. Bo właśnie to jest zamknięta historia. I wydaje mi się, że tego się jakby w telewizji już jest coraz mniej, tych zamkniętych historii, a coraz więcej jest takiego, no okej, okay, opowiedzieliśmy jakąś historię, ludzie to lubili, więc opowiedzmy więcej. A moim zdaniem siłą przyjaciół, mimo że ja mam do nich duże pretensje, jest to, że oni są jednak zamkniętą historią, która kończy się, kiedy się kończy pewien etap życia. Że to jest sitcom bardziej nawet niż o grupie przyjaciół o pewnym etapie życia. I ci sami bohaterowie w następnym etapie życia niekoniecznie musieliby się sprawdzić.
Zastanawiam się, jakby wyglądał powrót po latach do Battlestar Galactica, tylko nie tego klasycznego, tylko tego nowego. Opowiadałby o ludziach, którzy zakładają cywilizację na Ziemi. Ludziach pierwotnych, wiesz, biegają z dzidami i tak dalej. Absolutnie byłoby to super. Ale nazwałby się dalej Battlestar Galactica i nikt by nie wiedział dlaczego. Chyba, żeby ktoś obejrzał stary serial. Polecam Battlestar Galactica. Sorry za zaspoilerowanie wam zakończenia całej historii. Okej, okay, ale przechodzimy zatem, podejrzewam dalej, mamy listę takich seriali, o których chcielibyśmy sobie pogadać. O Przyjaciołach nie powiem nic więcej, dlatego że widziałem fragmenty, nie podoba mi się. Nie wiem, dlaczego ludzie do tego wracają. W sensie, oglądałem te fragmenty jakby niedawno, nie wtedy, kiedy on wychodził, czy cokolwiek takiego, i bo wiem, że ludzie wracają do tego serialu regularnie. I teraz niedawno pojawił się na Netflixie i chyba był znowu boom, że wow, można obejrzeć Przyjaciół, teraz binge'ujemy. Widziałem kawałki i o ile jeszcze rozumiem, że mogło się to oglądać wtedy, to nie rozumiem, dlaczego miałbym to oglądać współcześnie. Może jestem za stary po prostu. Ale na przykład był z innych seriali, które mam w zupełnie losowej kolejności. Podobny trochę do tych, o których mówiliśmy do tej pory. Bo trochę podobny i do Przyjaciół, i trochę podobny do Przystanku Alaska. Herkules.
Podoba mi się stwierdzenie, że Herkules jest podobny do Przystanku Alaska.
Chciałem zrobić jakiś segue. Ja mam takie marzenie, żeby Netflix wrzucił całego Herkulesa i Xenę i bym oglądał. Oglądałbym jak szalony. W sensie to jest, tego się dzisiaj nie da oglądać. W sensie to jest tak bardzo papierowe, te efekty specjalne i wszystko i tak dalej, ale ten serial teraz nawet oglądany ma w sobie takie coś, czego już nie ma. To znaczy to jest, brakuje mi troszkę takiego serialu takiego, w którym ktoś po prostu idzie i przeżywa przygody w jakimś wielkim świecie i po prostu podróżuje, spotyka nowe postaci i idzie dalej. W sensie, okej, mamy Doctor Who i między innymi za to lubię ten serial, ale Herkules był, nie wiem na ile świadomie, w sensie to były lata 90, więc po prostu wtedy to wyglądało normalnie, ale z dzisiejszej perspektywy jest taki lekki w jakiś sposób, taki wiesz, taki, tam zawsze jest ten Herkules, który zawsze wygrywa na końcu i pomaga wszystkim i ma wielkie mięśnie, Kevin Sorbo, i ma tego swojego kolegę, któremu zastanawia się, czy zastanawiają się obaj, czy wyznać sobie w końcu miłość, czy nie, i podróżują, i spotykają ludzi, im pomagają, i to jest takie urocze. Herkules był naprawdę spoko, nie chciałbym powrotu do Herkulesa, bo wydaje mi się, że tą częścią, dlaczego on był spoko, to była to serce lat 90., które było w tym serialu, i myślę, że gdyby on dzisiaj powstawał, to trzeba by było wprowadzić tyle zmian, że przestałby być tym, za co go lubię, ale bardzo bym chętnie chciał, żeby na jakiegoś Netflixa, czy gdziekolwiek wrzucili to, więc jeżeli ktoś nas słucha z którejkolwiek usług streamingowych, to wiedzcie, trzeba kupić Herkulesa i Xenę od razu przy okazji. Z Xeną mam trochę mniej relacji, bo to już, nie wiem, jakoś wychodziło później czy coś i już nie oglądałem tak gęsto, ale Herkules super.
Ale zresztą mam wrażenie, że to, o czym mówisz, to jest bardzo, wydaje mi się, ciekawe, to taki właśnie ten odcinek, który jest tylko tym odcinkiem i nie jest wielkim, poważnym serialem, że bardzo mi, też ja powiem szczerze, że też mi brakuje takiego serialu, że wiem, że jak obejrzę odcinek, to w ramach tego odcinka się zamknie cała fabuła, wszystko się dobrze skończy i nie będzie to odcinek o zbrodniach i morderstwach, bo to też jest tak, że dzisiaj już jakby ta formuła głównie dotyczy zbrodni i morderstw i tych procedurali kryminalnych. A propos seriali, które oglądaliśmy w latach 90., to jest serial, który z kolei ja oglądałam nałogowo, a ty nie, to była Dr. Quinn. I to był w sumie, tak jak myślę po latach, no to był serial dosyć ciekawy. Po pierwsze, to jest serial produkcji Hallmarku, o czym ja nie wiedziałam, ponieważ no wtedy człowiek nie wiedział, że to są seriale produkcji Hallmarku, więc bywał miejscami niesłychanie wręcz czułostkowy, ale tak naprawdę miał też bardzo fajne przesłanie, ponieważ był o kobiecie lekarz na Dzikim Zachodzie, o lekarce na Dzikim Zachodzie, nie wiem, czy ona powiedziała kobieta lekarz, o lekarce na Dzikim Zachodzie.
Bo ona była jak superbohaterka, kobieta lekarz.
Ona rzeczywiście była jak superbohaterka, ale ja nigdy nie zapomnę.
Doctor Woman.
Nigdy nie zapomnę, jak był odcinek o tym, że ona miała troje adoptowanych dzieci, które tak dostała chyba w pierwszym czy drugim odcinku do wychowania. I tam jej najstarszy syn miał ukochaną i ta ukochana została ugryziona przez zwierzę, które miało wściekliznę i ona umarła. I ja się potem strasznie bałam wścieklizny. Ale tak sobie dzisiaj myślę, że byłoby bardzo sympatycznie zrobić remake tego serialu. Wydaje mi się, że nie trzeba byłoby w nim bardzo dużo zmieniać, bo on był dosyć taki równościowy. W tym małym miasteczku na Dzikim Zachodzie mieszkał czarnoskóry bohater ze swoją ukochaną ukochaną i mieli różne trudności związane ze swoim życiem. Pamiętam, że oczywiście ukochanym głównej bohaterki był pułkownik, który został tam przyjacielem lokalnych rdzennych mieszkańców, w związku z tym tam też były te wątki właśnie ze stosunkami ludzi z Dzikiego Zachodu a rdzennymi mieszkańcami Stanów, więc w sumie było tam dużo bardzo wątków na czasie i chętnie bym sobie zobaczyła, zwłaszcza, że mam wrażenie, ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale nadawanie w Polsce takiego serialu, który był do oglądania przez wszystkich, który główną bohaterką była kobieta lekarka, która jakby na każdym kroku pokazywała, że kobieta może i przełamywała te stereotypy. Nie, wydaje mi się, że to bardzo dobrze robiło oglądającym ten serial dziewczynkom. Pamiętam, że dla mnie to było dosyć takie wzmacniające mój wewnętrzny feminizm, więc byłoby całkiem miło, gdyby zobaczyć coś takiego trochę mniej czułostkowym i trochę nowoczesnym wydaniu. Wydaje mi się, że spokojnie można byłoby to przeżyć. Pamiętam, że tym, co najbardziej przeżywałam w tym serialu, to było to, że oni w pewnym momencie zaczęli wymieniać aktorów, którzy grali jej dzieci. I to było dla mnie dosyć dramatyczne przeżycie. To był chyba pierwszy raz, kiedy oglądałam serial, w którym podmieniano aktorów grających jakieś role bez tłumaczenia, że to się robi. Bez żadnego jakiegoś powodu. Po prostu od jakiegoś odcinka byli inni aktorzy. Ale to w latach 90. przechodziło w serialach telewizyjnych.
Wiesz, słuchaj, wyobraź sobie, że ogląda to jakieś dziecko, które wcześniej oglądało animowanego Spidermana, który też w tym czasie szedł, i potem to jedno dziecko tam gryzie to zwierzęcie, które ma wściekliznę, i ten dzieciak, który to ogląda, mówi: super, teraz będzie miało moce tego zwierzęcia, i potem to dziecko umiera. Wyobrażasz sobie, jaki to był szok?
Tak, myślę, że tak, zdecydowanie. Myślę, że bardzo dużo było dzieci, które to tak oglądały. Wszystkie dzieci tak miały.
W końcu jakiś super bohater w tym nudnym serialu, który mama ogląda. Okej, okay. Zobaczę, co jeszcze mam na liście. Na liście mam, żeby tak jakoś było blisko. O, Quantum Leap. Quantum Leap to był też serial, który był proceduralny, powiedzmy, ale jednak zupełnie inny i łączy się z CSI, serialem proceduralnym, bo grał tam aktor, który gra teraz w CSI i nie pamiętam jego nazwiska, więc jestem super przygotowany. Ale to był serial, którego pomysł na niego był bardzo prosty, a jednocześnie dający duże możliwości, to znaczy główny bohater był podróżnikiem w czasie, ale takim niekontrolowanym podróżnikiem w czasie, to znaczy jego machina czasu raz na chyba dobę, czy coś takiego, przenosiła go w losowe miejsce, ale nie przenosiła jego jako jego, tylko wcielał się jakby w jakąś istniejącą postać, więc nagle budził się w ciele innej osoby i ponieważ był to serial proceduralny, to zawsze oczywiście w tym ciele budził się w jakimś momencie życia ważnym tej osoby i musiał przez te 24 godziny ogarnąć jakąś sprawę. Więc w każdym odcinku był w innych czasach, w innej roli itd., a jedyną jakby w cudzysłowie osobą, która mu pomagała, był, o ile pamiętam, jakiś taki jego asystent, który był AI, czy coś w tym rodzaju, nie pamiętam dokładnie, i on był tylko dla niego widoczny, w sensie chodził za nim taki typ, którego tylko on widział i z którym tylko on mógł porozmawiać. I brzmi to bardzo głupio, ale przypominam, że oglądamy Doctor Who, więc nie powinno was dziwić. I pamiętam, że to było bardzo fajne i mimo, że było dość jakby niewysokobudżetowe, w sensie to nie był serial sci-fi taki bardzo typowy, gdzie nie strzelali się statkami kosmicznymi czy coś takiego, tylko to był jednak serial... To było obyczajowe sci-fi, cokolwiek takiego, i to był taki pomysł, który mam wrażenie, że dziś by nie przeszedł, w sensie, wiesz, wtedy chyba to była moda w ogóle, było ileś takich seriali, gdzie ludzie wcielali się w innych ludzi, albo coś w tym rodzaju, i był ten serial taki, w którym, o aniołach, nie wiem, czy pamiętasz serial o aniołach, w którym ludzie cofali się w czasie do swojej przeszłości, żeby naprawić swoje błędy życiowe i pójść do nieba.
Nie
pamiętam, jak to się nazywało.
Nie znam.
To była najbardziej, to była najbardziej cheesy rzecz w telewizji. Ktoś umierał, zaczął się odcinek i oni potem szli i mówili: kurczę, słuchaj, jest przesrane, bo pójdziesz do czyśćce, czy tam gdzieś do piekła, ale masz szansę, cofnij się w czasie do tam ileś lat wcześniej i masz jeden dzień na to, żeby naprawić swoje błędy, i jak zmienisz swoje tam życie czy coś takiego, no to on wtedy zapomina to wszystko, co się działo, i jakby już żyje dalej i jest wszystko dobrze, nie? Więc też trochę podróże w czasie, ale też bardziej obyczajowe. Więc Quantum Leap bardzo fajne było. Ciekawy jestem, czy dałoby się to zremake'ować teraz w jakiś sposób. Myślę, że to by nawet siadło. W sensie pewnie parę zmian byłoby wymaganych, ale myślę, że dałoby radę, zwłaszcza, że wiesz, mamy Doctor Who i myślę, że serial, w którym podróże w czasie są i w każdym odcinku mamy coś innego, to jest coś, co ma swoją jakąś audiencję, więc... Czy tak się mówi po polsku, że ma swoją audiencję?
Nie, zdecydowanie.
Audiencja oznacza, że idziemy do króla się przywitać.
Do papieża. Ma swoją widownię.
Ma swoją potencjalną widownię, miałby, więc jak ktoś słucha, to możecie zremake'ować, więc spoko.
Ja dla mnie serialem, który jest taką definicją lat 90. dla mnie, przynajmniej jeśli chodzi o oglądanie produkcji serialowych, to był Ostry Dyżur. I z tym dyżurem jest tak, że zasadniczo rzecz biorąc absolutnie nie da się go zremake'ować, zwłaszcza, że do pewnego stopnia, może nie remake'iem, ale kontynuacją tego takiego obyczajowo dramatycznego serialu medycznego jest Grey's Anatomy, chociaż Grey's Anatomy ma bez porównania więcej dramy niemedycznej niż miał kiedykolwiek Ostry dyżur. Zresztą prawda jest taka, że Ostry dyżur to jest jeden z tych seriali medycznych, który miał bodajże 15 sezonów, w związku z tym on skończył się stosunkowo niedawno. Znaczy, żartuję, ale skończył się już w następnym stuleciu. Ale tak sobie myślę, że trochę, znaczy teraz co pewien czas są próby stworzenia nowego serialu medycznego, który by trochę powtórzył sukces Ostrego dyżuru. Chyba w ostatnich latach mieliśmy, w tym sezonie mieliśmy New Amsterdam na przykład, który też ma być właśnie takim serialem o szpitalu bardziej niż o konkretnie o lekarzu. Mieliśmy bardzo dużo przykładów seriali o konkretnych lekarzach, którzy prawda tutaj są wybitni, House czy Good Doctor. Ale wydaje mi się, że no niestety sukcesu Ostrego dyżuru nie da się powtórzyć z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Ostry dyżur był absolutnie przełomowy, jeśli chodzi o pokazywanie w ogóle medycyny na ekranie. To znaczy, jak się próbuje obejrzeć jakikolwiek serial medyczny do tego momentu, to jest po prostu niesamowite, jak one są sztuczne i potem wchodzi Ostry dyżur, który jest po prostu, człowiek ma wrażenie, że jest w szpitalu. No a druga sprawa to jest taka, że rzeczywiście udało im się fenomenalnie trafić z obsadą. To znaczy już jakby jak patrzymy na to, ilu aktorów przez lata pojawiło się w Ostrym dyżurze i potem zrobiło karierę już w kolejnych produkcjach, to widać, że po prostu mieli świetną rękę do obsady i też tam były naprawdę bardzo fajne, nieoczywiste wątki, które chyba dzisiaj już by nie zagrały w ten sposób. Więc, ale ostatnio próbowałam obejrzeć jeszcze raz Ostry dyżur i zaskoczyło mnie to, jak świeży mi się wydał ten serial. To znaczy wcale się aż tak strasznie nie zestarzał, mimo że bardzo dużo innych produkcji stworzonych mniej więcej w tym czasie jest już trudnych do oglądania, więc może nie trzeba remake'ować Ostrego dyżuru, tylko sobie można go jeszcze oglądać. Co jest ciekawe, Ostry dyżur moim zdaniem przetrwał i dlatego wygrał z Grey's Anatomy, ponieważ Ostry dyżur w pewnym momencie trwania tego serialu po prostu doszedł do wniosku, że nie będzie serialem o konkretnych ludziach, tylko o konkretnym miejscu. I kompletnie porzucił bohaterów, którzy byli na samym początku. A Grey's Anatomy jest przedziwne, ponieważ wciąż trzyma się kilku postaci, które są od pierwszego sezonu. No i to są ludzie, którzy autentycznie powinni, nie wiem, zmienić imię, nazwisko, wyjechać z miasta, nie wiem, sprawdzić, czy ten szpital nie stoi na starym indiańskim cmentarzu, ponieważ przydarzyło im się w życiu tyle tragedii. No nie wiem, ta biedna główna bohaterka, której, nie wiem, wszystko złego, co się mogło stać, się zdarzyło. Więc moim zdaniem właśnie kluczem do sukcesu z tego dyżuru przez te lat było właśnie to, że udało im się odejść od serialu o ludziach i stworzyć serial o miejscu i on wtedy mógł trwać dłużej. No. Ale remake'u ja bym chyba nie widziała. Chyba moim zdaniem trzeba byłoby znaleźć nowego, młodego Clooney'a. To wtedy może by się udało.
Wiesz co, zwłaszcza, że to co mówisz, jeżeli to jest serial skoncentrowany wokół miejsca, no to tak naprawdę każdy obecny serial medyczny mogłabyś nazwać w jakiś sposób remake'iem tego czy cokolwiek. W sensie remake by się niczym nie różnił, bo czy nie remake, tylko powrót jakiś po latach by się zakładem niczym nie różnił. No bo co, no zatrudniliby Clooney'a jako ordynatora tego szpitala, czy cokolwiek takiego. Niech już będzie sobie jako, wiesz, do sprzedania na plakacie, po czym go zabić gdzieś w pierwszym sezonie, tak żeby potem nie trzeba było mu płacić i tak naprawdę masz zupełnie inny serial medyczny, więc teraz jest Rezydenci, taki serial, ja patrzę na niego jednym okiem i tam dzieją się takie dramy czasem.
A jak się nazywa?
Rezydenci.
Och, The Residents, słyszałam, że to jest tam, jakieś mega dramowe. Wiesz,
to jest takie dramowe, tam w jednym z odcinków jedna z kobiet w szpitalu zabija pacjentkę i wrabiając inną jakąś pielęgniarkę, jakby nie oglądam, więc nie wiem o co chodzi, ale tam się dzieją takie, wiesz, jakieś kompletnie odjechane rzeczy. No, ale okej, jeżeli chodzi o seriale, które nam się jako pierwsze kojarzą, to dla mnie serialem, który, myślę, lata 90. seriale, pierwsze, co mi się kojarzy, to Drużyna A.
Czy ja się mogę przyznać? Nie widziałam ani jednego odcinka Drużyny A.
Drużyna A była prawdopodobnie bardzo złym serialem, w sensie z dzisiejszej perspektywy, albo bardzo dobrym, nie mam pojęcia. To znaczy, Drużyna A polegała na tym, że jakby to jest serial, w którym w intro był przekazywane wszystkie informacje, których potrzebujesz na temat tego serialu. Mieliśmy jak tytułową drużynę czterech byłych komandosów, którzy żyją poza prawem, dlatego że zostali oskarżeni o, cytuję, zbrodnie, której nie popełnili. Nie wiem, czy w serialu kiedykolwiek dowiadujemy się, o co chodziło tak naprawdę. Wiemy, poznajemy już ich, jak są tą drużyną i są teraz takimi najemnikami, których ktoś, wiesz, dzwoni po nich, jak potrzebuje coś załatwić. I więc oni w każdym odcinku dostają jakąś inną, dziwną sprawę. Są takimi, wiesz, jak siedmiu wspaniałych, tylko czterech i współcześnie. Zawsze gdzieś tam lądują w jakimś dziwnym miejscu i komuś tam pomagają, walczą z jakimiś innymi najemnikami, którzy jeżdżą czarnymi SUV-ami i tak dalej. I to jest... To jest serial, który był znany z tego, że wszystko się tam może zdarzyć i wszystko może wybuchnąć. I on był taki super 90-sowy. I próbowano zrobić remake w postaci filmu.
O Jezu, jaki to był niedobry film.
Wiesz co, ten film wydaje mi się, że był niedobry głównie dlatego, że on próbował być jednocześnie uchwycić to, co było w nim, w tym filmie 90'sowego, w tych serialach 90'sowego, a jednocześnie próbował to uwspółcześnić i on stał trochę w takim rozkroku. Z jednej strony próbował postawić krzyżyk, czy tą grubą linię pomiędzy tym, co było teraz, a kiedyś, a jednocześnie próbował do tego nawiązywać stylistycznie. Wiesz, tam jakby jedną z pierwszych rzeczy, które się dzieją w tym filmie, jest zniszczenie tej legendarnej furgonetki, którą oni jeździli, tak? Ta furgonetka jest na początku, po czym zostaje zniszczona zaraz na początku filmu. I to jest takie, okej, okay, bierzemy coś, co jest symbolem tego serialu i to rozwalamy. Więc to jest jakby takie pokazanie, okej, okay, to już będzie coś nowego, ale potem wszystko, co w tym film próbuje zrobić, to wzięcie tego, co było w serialu i podkręcenie jeszcze. Tylko że jakby w serialu to było zrobione, może nie tak do końca na poważnie, ale te wszystkie wybuchy i te wszystkie rzeczy, które tam były szalone, były dlatego, że to było cool w stylu lat 90. A dziś ten film próbował to trochę jednocześnie sparodiować i to sprawiło, że to nie było jakieś szczególnie oglądalne, okej, okay, więc wydaje mi się, że to jest kolejny serial, do którego nie da się wrócić, dlatego że to, co w nim było najcenniejsze, to jest coś, co było takie bardzo 90'sowe, ale na Netflixie bym po raz kolejny przytulił. Mniej niż Herkulesa, ale bardzo chętnie bym też przytulił.
Wydaje mi się, że serialem, który też dla wielu jest symbolem lat 90. to Archiwum X, które zdecydowanie doczekało się kontynuacji porządnej w ostatnich latach. I to było bardzo, wydaje mi się, że to spotkanie z tą kontynuacją było bardzo ciekawym kazusem, dlatego że z jednej strony wróciła oryginalna obsada, co wydawało się dosyć dziwne, że się uda ściągnąć z powrotem aktorów z oryginalnego serialu. Wrócił oryginalny twórca i właściwie można byłoby dojść do wniosku, że podjęli w miejscu, w którym skończyli. Ale jednak z recenzji bardzo wynikało, że największym problemem tego serialu, który był jakby kontynuacją serialu z lat 90., jest to, że za bardzo pozostaje w latach 90. i ujawnia, nawet nie chcąc tego robić, jak wiele się w postrzeganiu świata zmieniło. Zwłaszcza czytałam taką świetną recenzję tego remake'u, który mówił, że te teorie spiskowe, które były...
Kontynuacji.
Że te teorie spiskowe, które w latach 90. były bardzo fajne i takie mroczne i wymagały pewnej wewnętrznej wiedzy i jakichś ludzi, którzy siedzieli sobie gdzieś w jakichś piwnicach i po prostu obsesyjnie się wymieniali informacjami, listami czy zinami. W świecie współczesnym, gdzie jakby teorie spiskowe święcą triumfy i dzięki internetowi to nie trzeba być nikim bardzo wtajemniczonym w świat teorii spiskowych, żeby znaleźć się w ich otoczeniu, a nawet niekiedy mamy wrażenie, że teorie spiskowe zaczynają przeważać nad faktami, to już nie jest takie... To już nie tworzy takiej atmosfery i nie jest też tak interesujące. I że jakby to, co w Archiwum X było najfajniejsze, to znaczy właśnie to odwoływanie się do teorii spiskowych, trochę do legend miejskich, trochę do takiej historii powtarzanych sobie między ludźmi. Teraz nagle okazuje się, że w dobie internetu i w dobie, kiedy każdy może po to wyciągnąć rękę, nie jest już takie atrakcyjne. I też sam, to też ludzie zwrócili uwagę, że sam sposób prowadzenia narracji jednak mimo wszystko się przez te kilka czy kilkanaście lat zmienił i już nie jest to takie atrakcyjne. Ale to nie znaczy, że ta kontynuacja nie miała dobrych odcinków. Tam jest kilka bardzo fajnych odcinków się udało zrobić. Tam był taki jeden odcinek, który był z takim odwróconym potworem tygodnia. Znaczy z takim, który miał problem, bo zamieniał się w człowieka, a nie z człowieka, który zamieniał się w kogoś.
A i był potworem, to był dobry, a potem jak się zmieniał w człowieka, to zabijał ludzi?
Tak, tam był... W każdym razie wątek problematyczny polegał na tym, że był to potwór, który miał problem z tym, że zamieniał się w człowieka.
Wydaje mi się, że to jest troszkę kontynuacja tego, o czym mówiliśmy przy przystanku Alaska. To znaczy z archiwum Mix, o tyle, o ile widziałem te nowe odcinki, jakby kilka z nich widziałem, wydawało mi się bardzo, tak jakby wiesz, powrót aktorów, powrót twórcy i tak dalej, ale nie było w tym za bardzo nowego pomysłu. Może były nowe pomysły na poszczególne odcinki, ale jakby nie było pomysłu na serial, który byłby współczesny, a nie tylko byłby powrotem do czegoś, co było kiedyś. I więc ja bym chętnie przytulił jakiś nowszy pomysł. I był też taki powrót, który był, chyba próbował robić coś podobnego i był to powrót do, czy w tym wypadku remake, reboot, cokolwiek, MacGyvera. Nie wiem, jak to siadło, bo nie widziałem ani odcinka i nawet nie czułem potrzeby zobaczenia tego odcinka, bo MacGyver wydawał mi się czymś takim... co działało tylko wtedy i nawet chyba nie chciałoby mi się tego dzisiaj oglądać. Jeżeli ktoś nie widział, MacGyver był człowiekiem, który z trzech zapałek był w stanie zbudować helikopter, cokolwiek, i jeszcze mu jedna została z tego. I jakby cały ten serial polegał na tym, że on z różnych dziwnych sytuacji znajdował wyjście, łącząc gumę do rzucia z jakąś taśmą, z czymś tam i budując coś niesamowitego i był takim wynalazcą, który korzystał z otoczenia, żeby budować rzeczy i stało się to tak legendarne, że o ile masa ludzi nie pamięta MacGyvera, czy nigdy nie widziała tego serialu, to MacGyver jako postać, czy też te rzeczy, które on robił, na tyle wdarły się mocno do kultury, że przez długi czas każdy kojarzył właśnie, okej, okay, MacGyver to ten koleś, który buduje rzeczy. Nie wiem, czy dziś tak jest, wydaje mi się, że minęło na tyle czasu, że dziś jakby współczesne pokolenie, jak się im powie MacGyver, to nie do końca wiedzą, o co chodzi. Powrót, z tego co wiem, nie bardzo się udał i nie zebrał jakby nie tylko dobrych recenzji, ale i nie zebrał jakby grona widzów żadnego, więc być może to jest taka perełka, którą zapamiętamy jako coś, co urodziło się w latach 90. i tylko tam było w stanie przetrwać.
Ja bym chciała powiedzieć o serialu, który w ogóle jest z samej końcówki lat 90. i właściwie już na samym początku lat 2000 też święcił triumfy. Jest to bardzo ciekawy przykład, bo chodzi mi o serial Ally McBeal. Serial Ally McBeal był swego rodzaju pewnym fenomenem kulturowym, trochę porównywalnym do Seksu w Wielkim Mieście, bo opowiadał o prawniczce, która była singielką, robiła karierę, miała tam swoje problemy romantyczne i miał być to taki serial, który miał pokazywać ten nowy rodzaj kobiety, nowy styl życia. Był też serialem, przy którym było bardzo dużo kontrowersji, bo tam ukochanego głównej bohaterki w pewnym momencie grał Robert Downey Jr. i to był ten moment, kiedy on miał te swoje największe problemy osobiste, w końcu trafił do więzienia i bohater nagle znikł z serialu. Ale w każdym razie to jest bardzo ciekawe, bo Ally McBeal była w tym jednym momencie historii kultury popularnej niesłychanie ważnym serialem. I potem o którym pisano mnóstwo i się mnóstwo dyskutowało i nawet ta Ally McBeal była takim, ilekroć były jakieś artykuły w prasie kobiecej, to ona była jakimś odnośnikiem. Po czym nagle ten serial kompletnie stracił, przynajmniej tak jak na to patrzę i tak jak widzę po reakcjach, kompletnie stracił jakby swoje znaczenie kulturowe. Znaczy bardzo wyraźnie widać, że czasem zdarzają się w serialach takie postacie i takie historie, które są bardzo ważne w jakimś momencie, odpowiadają na jakieś zapotrzebowanie. Na przykład wydaje mi się, że Ally McBeal odpowiadała na zapotrzebowanie takiego z końca lat 90., kiedy się dużo więcej zaczęło mówić o singielkach, o profesjonalnych kobietach koło 30, które nie mają mężów i są zadowolone ze swojego życia, już nie są tymi starymi pannami, które wcześniej rządziły w kulturze popularnej, ale właśnie te kobietami pewnymi siebie, które tych mężczyzn szukają, ale nie potrzebują od razu. I to było wtedy bardzo ważne, to się o tym bardzo dużo mówiło, po czym z czasem jakby to zjawisko straciło urok nowości, też jakby kultura się do tego przyzwyczaiła, przestało to być cokolwiek dziwnego. I ten serial kompletnie stracił na znaczeniu kulturowym. A był ciekawy, dlatego że on łączył takie sprawy prawnicze i taką narrację dosyć realistyczną z kompletnie odjechanymi motywami, odcinkami, które jak się na to patrzy, sprawiają wrażenie takiego, że cały ten serial gdzieś tam balansował pomiędzy realizmem a surrealizmem, co dzisiaj się w telewizji zdarza troszeczkę rzadziej, a zwłaszcza w takich serialach, które chcą być obyczajowe. Być może najbliższym nastrojem, serialem, którym dzisiaj mogła znaleźć, to jest My Crazy Ex-Girlfriend, który jest serialem, który mierzy się z różnymi poważnymi problemami w sposób komediowy i też jest taki zawieszony pomiędzy realizmem, a czasem niekiedy takim dosyć surrealistycznym elementem. Więc muszę powiedzieć, że to jest dosyć ciekawe, bo to właśnie taki serial, który uderza w jakimś momencie, jest bardzo ważny przez chwilę, a potem z każdym okiem staje się coraz mniej ważny i dlatego nie ma sensu go remake'ować, dlatego że jakby już jego waga kulturowa zdecydowanie zmalała i wydaje mi się, że dzisiaj trudno byłoby nawet komuś powiedzieć, jak dużo się mówiło o Ally McBeal w pewnym momencie historii telewizji i takiej komentarzy do telewizji.
Więc ja w takim razie trochę w tym klimacie powiem o serialu, który dopiero teraz przyszedł mi do głowy, ale głównie dlatego, że ja wtedy w ogóle jakby nie byłem nim zainteresowany, a wróciłem do niego dopiero niedawno przypadkiem i jestem jakby zachwycony w dużym stopniu. I zaskoczony, jak bardzo się trzyma ten format, mianowicie o Seksie w Wielkim Mieście, który też wychodził pod koniec lat 90. chyba podobnie jak Ally McBeal w Polsce, bo też wychodził od 98 roku, a Ally McBeal była w Polsce emitowana od 98 roku. I jestem zaskoczony dziś, bo można go obejrzeć na HBO Go w tym momencie chyba. I jestem zaskoczony, jak bardzo on jest ponadczasowy w wielu sytuacjach, to znaczy jasne, on cały czas trochę pachnie latami 90. i trochę innym stylem życia, który prezentuje, ale jakby cały serial zasadza się na tym, że każda z czterech bohaterek ma trochę inną osobowość i reprezentuje inny archetyp jakby osoby, człowieka i działają w jakiś tam sposób inny w stosunku do tych samych spraw, więc w każdym odcinku, w momencie, w którym jest poruszany jakiś problem, jakiś temat, jakieś podejście do jakiejś sprawy, to każda z nich prezentuje trochę inne spojrzenie na nią, a wszystko to podsumowuje swoją narracją Carrie, która jednocześnie jest moją najmniej ulubioną postacią w ogóle. Ale wszystkie trzy pozostałe mają jakieś swoje traity, powiedzmy. I wydaje mi się, że okej, to nie jest serial, do którego teraz powinno się wracać, bo one byłyby już na dzień dzisiejszy za stare. Film ostatni już pokazał, że jakby ten trochę nie ma pomysłu na to wszystko. A dziś to musiałby być jakiś film o, nie wiem, może jeszcze trochę lat poczekać i zrobić film o następnym pokoleniu, gdzie one wszystkie mają dzieci i te dzieci, nie wiem, wychodzą za mąż, ale albo stają się nimi i jakby takie już zamknięcie historii totalne. Ale wydaje mi się, że zrobienie współczesnej wersji Seksu w Wielkim Mieście z nowymi bohaterkami, które prezentowałyby te same archetypy, ale byłyby współczesnymi Nowojorkami, tak się mówi, Nowojorczyczkami, nie wiem, mieszkańczkami Nowego Jorku, co ja próbuję powiedzieć,
mieszkankami
Nowego Jorku współczesnymi. Wydaje mi się, że to mogłoby być naprawdę spoko. W sensie, gdyby zrobić to samo, ale one jednocześnie korzystałyby z internetu, poznawałyby chłopaków na Tinderze i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to naprawdę mogłoby siąść, bo ten cały, jakby cały pomysł na to, ten taki korowy pomysł, wydaje mi się bardzo ponadczasowy, a niektóre odcinki i obserwacje w nich prezentowane są bardzo uniwersalne i bardzo pasują do dzisiejszych czasów, chociaż rzeczywiście jakby cała narracja i całe tło jest 90-sowe, ale gdyby to tło zmienić, to myślę, że pomysł by się obronił w dzisiejszych czasach i mógłby bardzo zgrabnie pasować, więc może ktoś na to wpadnie kiedyś.
Ja muszę powiedzieć, że moim zdaniem to jest paradoksalne, ale bardziej ponadczasowe są pierwsze sezony Seksu w Wielkim Mieście, które się bardziej koncentrują na takich ogólnych obserwacjach dotyczących związków damsko-męskich i tego, jak ludzie się zachowują wobec siebie, niż późniejsze sezony, które są dużo bardziej po prostu podzielone na odcinki komedią romantyczną. Takie mam poczucie i też jakby paradoksalnie te starsze odcinki zestarzały się mniej niż te późniejsze. Natomiast zgadzam się z tobą, że to takie spojrzenie różnorodne na życie seksualne i romantyczne kobiet współczesnych byłoby fajne, przy czym to troszeczkę takie, że na przykład uznaje się, że dziewczyny Leny Dunham były w pewnym stopniu jakąś odpowiedzią na wizję tego życia z Seksu w Wielkim Mieście, przefiltrowaną przez wrażliwość milenialsów i przez trochę bardziej realistyczne podejście do tego, jak te związki wyglądają, jak wygląda praca, jak wyglądają zarobki, bo też pamiętajmy, że tutaj plusem Seksu w Wielkim Mieście z punktu widzenia bohaterki jest to, że one wszystkie dobrze zarabiają, tak? To znaczy najmniej z nich zarabia Carrie, a nawet ją stać na szpilki od Manolo Blahnika. Więc jakby były takie próby wrócenia do tego, niekoniecznie w jakimś remake'u, tylko po prostu w trochę innym serialu. Ja z dziewczynami mam problem, bo to jest serial, który się bardzo dobrze zaczyna, a potem jest koszmarny, ale widać, że ten pomysł gdzieś tam bąbelkuje i być może się pojawi. Z tego co wiem, problem polega na tym, że do niedawna trwały rozmowy o trzecim filmie z cyklu Seks w Wielkim Mieście, w którym, uwaga, uwaga, jak mówią najnowsze plotki, miano uśmiecić Mr. Biga i Carrie miała przechodzić przez rozmowę. Tak, tak.
Nie.
Tak, miał dostać zawału i miał umrzeć.
Nie.
Tak. Ale film nie powstanie, bo aktorki się nie są w stanie dogadać.
To dobrze.
Więc to się nie stanie, więc Mr. Big żyje i będzie żył zawsze już. Mam nadzieję. Tak, ale zgadzam się z tobą, że w ogóle ten koncept serialu takiego, bo to też było fajne, że to były takie krótkie odcinki, krótkie sprawy i też mi się podobały właśnie te pierwsze sezony, gdzie to spojrzenie było takie trochę może trochę społeczne, trochę socjologiczne na te różne sprawy damsko-męskie i na to, jak te dwie płcie próbują się ze sobą dogadać. Ja na samym końcu naszego odcinka, bo wydaje mi się, że zmierzamy powoli do końca, chciałabym tylko powiedzieć, że jest jeszcze jedna olbrzymia kategoria seriali, które były w latach 90. i teraz wracają bardzo często, to są sitcomy. To jest dosyć ciekawe zjawisko, bo jakby lata 90. to były lata największej popularności sitcomów, kiedy te sitcomy rzeczywiście taka złota era amerykańskiego sitcomu i wszystko, jakby później oczywiście zdarzały się produkcje, które zyskiwały popularność, no ale w sumie zawsze wraca się do tych lat 90. I trochę z tych sitcomów wróciło, niektóre całkiem udane, niektóre nieco mniej. Netflix, podobno jedną z najpopularniejszych produkcji na Netflixie jest kontynuacja Pełnej Chaty, która nazywa się Pełniejsza Chata. To jest o tyle śmieszne, że Pełna Chata, pomysł był taki, że trzech młodych mężczyzn wychowuje małe dzieci, które ma najstarszy z nich wdowiec. Natomiast Pełniejsza Chata polega na tym, że trzy kobiety wychowują dzieci. I o ile ta sytuacja, że mężczyźni wychowują dzieci, była w jakiś sposób zabawna, bo nietypowa, o tyle tutaj mamy absolutnie typową sytuację i bardzo trudno znaleźć tutaj jakiś komizm, który wynikałby z czegokolwiek innego niż zgrania na sentymencie w stosunku do tego oryginału. Ja nie mówię, że zawsze kobiety wychowują dzieci, no ale jakby nie ma tego, jakby nie ma żadnego pomysłu, który byłby w jakikolwiek sposób odchodzący od jakichś takich normalnych kulturowych wyobrażeń. A drugim sitcomem, który powrócił, bo który się skończył, to jest Will and Grace, który mi się straszliwie podoba, bo serial skończył się na początku lat 2000, on był jeszcze nadawany równolegle do Przyjaciół, skończył się i twórcy jakby podjęli pałeczkę dalej i prowadzą serial dalej, on działa i to dla mnie jest zaskakujące, że można po prostu wrócić po kilku latach do serialu i prowadzić go dalej, jakby się nic nie stało i on działa. Co natomiast nie działa, to powrót niedawno wrócił, w tym sezonie wróciła Murphy Brown. To był taki serial z lat 80. i 90. o takiej przebojowej dziennikarce, która nikogo się nie boi i jest taka dosyć liberalna. No i w tym momencie ten sitcom o Murphy Brown jest tak jednoznacznie polityczną krytyką Trumpa, że nawet ja, która do fanów Trumpa zdecydowanie się nie zaliczam, mam problem, bo kiedy sitcom jakby nie umie znaleźć humoru, a właściwie koncentruje się wyłącznie na przedstawieniu jakichś poglądów politycznych, no to nie działa jako sitcom. Ale widać, że bardzo, że ta złota era amerykańskich sitcomów wraca, to znaczy nie tyle, że wracają doskonałe sitcomy, tylko wracają te pomysły. I to właśnie kontynuowane jakby na zasadzie skończyliśmy ten serial, budzimy się 10, 20 lat później, 30 lat później i kręcimy dalej. Co jest dosyć śmieszne, bo patrzysz na tych samych aktorów, którzy po prostu nagle wchodzą na plan i wracają do swojej roli, która tam wyniosła ich do popularności kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
Okej, na tym będziemy powoli kończyć. Ja mam jeszcze kilka rzeczy na liście i kilka rzeczy, o których nie omówiliśmy, ale jakby czas nas goni, więc może kiedyś do tego tematu wrócimy. I więc podsumuję je tak bardzo szybko. Mamy wpisane tak. Star Treki. I tu się niewiele zmieniło, bo Star Trek dalej powstaje w mniej więcej podobnej konwencji, tylko współcześniony w różnych seriach, więc jakby to trwa. Strażnik Teksasu. Wydaje mi się, że Strażnik Teksasu to jest mem z lat 90. i to nie mogłoby wrócić w żadnym stopniu, jakby niesamoświadomym. To było zbyt na poważnie realizowane wtedy, żeby wrócić do tego tak, żeby to nie było śmieszne, ani nie miało stanowić parodii. Był uroczy serial Lois i Clark, czyli po polsku Nowe Przygody Supermana, bo kobieta w tytule nie działała najwyraźniej wtedy. I to było
tak cudowne.
To był pomysł, który mógł być, to, ja to uwielbiałem i to był pomysł, który mógł tylko chyba w latach 90. To znaczy zróbmy serial obyczajowy o związku Supermana i jego dziewczyny.
W tym ona się tak strasznie długo nie orientuje, że nie jest Supermanem.
Tak, tak. A potem się orientuje i serial dalej trwa, jest spoko. Tak. Był Świat według Bundy, który jestem zaskoczony, jak on bardzo popularny był w Polsce, biorąc pod uwagę to, że to był świat o takiej stereotypowej amerykańskiej rodzinie i on był bardzo mocno, wydaje mi się, zakorzeniony w kulturze amerykańskiej, a mimo to w Polsce jakoś siadł, mimo że mam wrażenie, że większość tam tematów jakby nie dotyczyła nas, jakby my nie mamy też takiego kontekstu tego, wiesz, neighborhood amerykańskiego, gdzie tam wszyscy się znają w okolicy i tak dalej, i tak dalej, no ale to jakimś cudem siadło i powstała jakby polska odpowiedź, o której może nie wspominajmy, nie wiem, nie przepadam. Był Nieustraszony i też serial, jakby serial, w którym David Hasselhoff rozmawia ze swoim samochodem i
ale był super, remake polecam. Tego, chyba był jakiś nowy Nieustraszony, mam takie
tak,
wrażenie.
Był powrót, wydaje mi się, że nawet więcej niż jeden, a przynajmniej jeden był też jakiś taki serial, który próbował do tego nawiązywać, był na pewno jeden powrót i to chyba też nikogo nie obchodziło, tak jak ten MacGyver. Był Słoneczny Patrol, który ja znam z popkultury, ale nigdy go nie oglądałem jakoś.
O mój Boże.
Znam czołówkę, ale nigdy
w Słonecznym Patrolu to jakby ta plaża była tak niesamowicie niebezpieczna. Znaczy przy całych moich zastrzeżeniach dotyczących filmu, który powstał w odniesieniu do Słonecznego Patrolu, to on miał jedyny plus taki, to znaczy pokazywał po prostu absurd tego poziomu zagrożenia, jaki się pojawiało na tej plaży. Tam bomby były, co chwila ktoś tonął, no to jest jasne, że ktoś tonął. Jakieś kandlarze na w ogóle jakby cała przestępczość światowa była na tej jednej plaży.
Wyjątkowo pchowa plaża tak. W ogóle. Okej, mamy jeszcze wpisany Beverly Hills, którego nie widziałem. Nie widziałem ani pół odcinka, ani pół sekundy nie widziałem. Nie, że to jest jakiś statement z mojej strony, po prostu nie miałem okazji nigdy zobaczyć.
O mój Boże. Beverly Hills to po prostu jest taki wzorzec tego, jak wygląda teen drama. Jeśli oglądasz teen dramę teraz, to wiesz, że nie byłoby tego, gdyby nie Beverly Hills.
Nie oglądam teraz teen dramy, które nawiązują do dawnych teen dram i ja nie widziałem żadnej z tych dawnych, żadnego Jeziora Marzeń, niczego takiego w życiu nie widziałem.
O
tego,
mój Boże. Więc... Ale wiesz, że był...
Moją teen dramą był A-Team.
Ale to było bardzo ciekawe, bo był remake Beverly Hills, który leciał mniej więcej równolegle z Plotkarą i był tak strasznie, przypominał właśnie Plotkarę, Pretty Little Liars. I nie przetrwał, jakby po prostu był zbyt podobny do wszystkiego innego.
Wiesz co, ja teraz zerkam jednym okiem na właśnie Pretty Little Liars i ten serial jest tak dziwny, w sensie on jakby jest zupełnie nie tym, czego się spodziewałem, w sensie tam w pewnym momencie wchodzi w ogóle, nie wiem, czy oglądałeś ten serial jakoś dłużej, czy...
Nie, ja oglądałam chyba z 3 odcinki.
To się tak zaczyna jak taka teen drama, a bardzo szybko bohaterki zaczynają być śledzone przez jakiegoś tajemniczego anonima, który wie o nich wszystko i zaczynają być wplątywane w jakieś niesamowite historie, potem zaczynają się tam mordować nawzajem ludzie. W ogóle to szybko bardzo staje się jakimś takim thrillerem bardziej tak naprawdę niż serialem jakimś obyczajowym czy romansowym, czy jakimkolwiek teen dramą, czy coś takiego. Jakby to jest zupełnie inny poziom wchodzi w pewnym momencie. I to jest zaskakująco ciekawe w tym poziomie. W sensie tam zaskakująco dużo jest takich poruszanych problemów, które są oblane tym sosem teen dramowym, ale są takie zupełnie jakby niespodziewane. I więc to jest jakby ciekawe. Ale nie o tym dzisiaj, minęła godzina, więc będziemy się powoli zwijać. Dzięki, że słuchaliście tego odcinka. Dajcie znać, czy wy oglądaliście wtedy jakiekolwiek seriale i czy macie z nimi jakiekolwiek wspomnienia, albo czy chcielibyście, żeby wróciły, a jeżeli tak, to które i dlaczego, możecie do nas pisać. Mamy adres mailowy zvz@podsłuchane.pl. Piszcie do nas. Jesteśmy na Spotify. To jest super ważne, bo wielu z was na pewno korzysta ze Spotify i jeżeli oglądacie nas na przykład na naszej stronie albo na YouTubie, to nie róbcie tego, jeżeli macie Spotify, bo tam jest znacznie wygodniej i wszystkie rzeczy związane z nami, linki, inne podcasty, które robimy i tak dalej, znajdziecie na naszej stronie podsłuchane.pl. Tam zaglądajcie i czytajcie, klikajcie i kontaktujcie się z nami i piszcie do nas i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie pomysły na odcinki, to też piszcie, bo my nie mamy, a trzeba sezon skończyć, więc tyle od nas w tym tygodniu. Trzymajcie się, pa pa!
Pa, pa.